Ocalam Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz,
który jest w niebie, święć się w imię Twoje.
Stolica mądrości.
Amen.
Bardzo serdecznie Państwa witam dzisiaj majowo, bo to miesiąc zupełnie wyjątkowy. I powoli zbliżamy się do końca tegorocznego cyklu naszych konferencji. Ta dzisiejsza będzie miała szczególny charakter ze względu na szczególny czas, w jakim jesteśmy właśnie teraz, w jakim się znajdujemy. Myślę, że większość z Państwa domyśla się, że ten szczególny czas wymaga od nas takiej wyjątkowej refleksji, dlatego od postaci biblijnych przeniesiemy się w czasy bardziej nam współczesne, po to, aby powiązać naszą refleksję, naszą obecność tutaj na tych katechezach biblijnych z tym, czego jesteśmy świadkami i uczestnikami. Domyślamy się, że najważniejszym oczywiście wydarzeniem to jest zbliżająca się pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI, która nastąpi za 1,5 tygodnia, a więc bardzo blisko. Jest też tegoroczny maj miesiącem, w którym obchodzimy 25 lat od śmierci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ta rocznica będzie przypadała za niecałe 2 tygodnie. W tym roku to wypada w niedzielę, 28 maja. I chciałbym zwrócić uwagę na tą rocznicę, także na postać kardynała Stefana Wyszyńskiego, dlatego że 28 maja będziemy żegnać na naszej ziemi Benedykta XVI i oczywiście oczy wszystkich będą zwrócone na papieża i te 25 lat od śmierci kardynała Wyszyńskiego może tak czy inaczej przejść trochę niezauważone. Otóż chciałbym nadać dzisiejszej naszej refleksji tytuł, który później, w trakcie tej godziny, która nas czeka, bardzo chciałbym uzasadnić. Mianowicie kardynał Stefan Wyszyński jako ojciec dwóch papieży. Chciałbym, żebyśmy wspólnie zastanowili się, oddając hołd wielkiemu prymasowi tysiąclecia, najpierw nad sensem, nad znaczeniem, nad okolicznościami słów Jana Pawła II, że nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie kardynał Stefan Wyszyński. I drugi człon tej samej refleksji ma związek z tym. Mianowicie nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Niemca, gdyby nie Jan Paweł II. Więc papież Benedykt XVI, jego pontyfikat jest możliwy dzięki pontyfikatowi Jana Pawła II. Pontyfikat Jana Pawła II stał się możliwy dzięki ofierze życia, bohaterstwu, heroiczności, wierze, nadziei kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak więc ten jeden człowiek, wielki prymas tysiąclecia, zrodził niejako dwóch kolejnych papieży. Ci z Państwa, którzy mieli czas i siły zajrzeć do książki, którą Państwo nabyli 5 tygodni temu, dobrze wiedzą, że mój stosunek do kardynała Stefana Wyszyńskiego jest absolutnie wyjątkowy. Wyjątkowy z bardzo wielu powodów, dlatego uważam, że pośród różnych okoliczności są także osobiste powody, by w 25 lat po jego śmierci raz jeszcze przypomnieć jego sylwetkę i raz jeszcze wskazać na człowieka, bez którego dzieje Polski potoczyłyby się zupełnie, zupełnie inaczej. Chciałbym, żeby to był również hołd nas wszystkich wobec tej wielkiej postaci, zwłaszcza teraz, w tych dniach, w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu, kiedy oczy całego świata będą zwrócone na Polskę i będą też zwrócone na obecność tutaj u nas Benedykta XVI. Myślę też, drodzy Państwo, że kiedy za 1,5 tygodnia papież z Niemiec uklęknie w Warszawie przy grobie prymasa Wyszyńskiego, to z całą pewnością będzie miał także i te myśli, część tych myśli, które dzisiaj chcielibyśmy wyrazić. Niech Państwo bowiem zwrócą uwagę na ten symboliczny znak, swoisty cud, który jakoś był obecny w życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego, a dzisiaj spełnia się przez to, że do Warszawy, tak mocno udręczonej i umęczonej przez Niemców, tak mocno przez nich upokorzonej, wyniszczonej i dotkniętej śmiercią, przybywa papież Niemiec, którego będziemy witać i z wdzięcznością, i ze czcią, jaka przystoi namiestnikowi Chrystusowemu. To, co się stało między II wojną światową a tą wizytą Benedykta XVI, to wszystko było możliwe dzięki posłudze biskupiej i prymasowskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spróbujmy go zatem wydobyć jakby nieco z niepamięci. Wiem, że znaczna część z Państwa zna rozmaite daty, fakty, wydarzenia, dlatego że już kiedyś mówiliśmy na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ostatnio też były rozmaite sposobności, by o nim parę słów powiedzieć. I muszę Państwu również dodać do tego, że tam, gdzie jestem, gdzie obracam się także wśród biskupów czy wobec księdza prymasa, bardzo mocno podkreślam, aby w tej sytuacji, jaka jest obecnie, postać, osoba kardynała Stefana Wyszyńskiego były głośniej przypominane. Kardynał Wyszyński urodził się w roku 1901. Urodził się jako syn organisty, urodził się w Zuzeli. Kilka lat temu zorganizowaliśmy taką pielgrzymkę małą stąd, właśnie z tej parafii Zwiastowania Pańskiego do Zuzeli. Być może są osoby, które wtedy były. Państwo pamiętają, że to było bardzo wzruszające. Zachowała się bowiem jeszcze do dzisiejszego dnia organistówka, dom rodzinny, w którym Stefan Wyszyński się urodził. Oczywiście kościół naprzeciwko, tam ojciec był organistą. To był jeszcze czas zaborów. To nie jest daleko od Warszawy, ale jednak już na granicy Mazowsza i Podlasia. Być może są wśród Państwa osoby, które tam udadzą się, można tam pojechać sobie samochodem, na przykład w weekend, poprosić kogoś z rodziny, zobaczyć to miejsce naznaczone właśnie urodzeniem i dzieciństwem małego Stefana. Miejscowość położona jest nad Bugiem w pobliżu rzeki i bardzo często wspominał Stefan, później już biskup i kardynał, że ten widok rzeki, którą przypływały rozmaite barki, którą spławiano drzewo, zawsze w nim wywoływał takie ogromne wrażenie jakichś dalekich podróży i przybyszów z dalekich stron i ta rzeka zawsze go porywała. Ale tam tylko było jego dzieciństwo. Ojciec wkrótce, matka go osierociła, zmarł, ojciec ożenił się drugi raz. Oczywiście więzy z tą drugą matką nie były bardzo, bardzo silne, aczkolwiek zawsze był bardzo lojalny. Natomiast trzeba było zmienić posadę organisty. Ojciec wyniósł się z Zuzeli i dla Stefana nastały dość trudne czasy. Pamiętamy, że w 1914 roku wybuchła I wojna światowa i właśnie jego dorastanie przypadło na czasy wojny. Pewnie nie ma, na pewno nie ma wśród nas nikogo, kto by I wojnę światową pamiętał. Znamy ją tylko z historii, z podręczników i wtedy, podobnie jak podczas II wojny światowej, przez Polskę kolejno przewalały się przez nasze ziemie rozmaite wojska. I w tym okresie doświadczył wrogości zarówno ze strony Rosjan, mówił dobrze po rosyjsku, jak i później, będąc już w gimnazjum w Łomży, doświadczył podobnej wrogości ze strony Niemców. Pośród wspomnień, które zachowały się z życia kardynała Wyszyńskiego jako dorastającego chłopca, jest wspomnienie o jego obecności w Drozdowie. To jest miejscowość pod Łomżą, być może ktoś z Państwa zna te okolice. I tam w Drozdowie ćwiczyli się nie tylko sportowo, ale tak po części paramilitarnie. I tam właśnie przy jakiejś okazji doświadczył bardzo silnej wrogości ze strony Niemców. Zdecydowany był zostać kapłanem. Wstąpił więc do seminarium duchownego we Włocławku. Tam przygotowywał się do święceń kapłańskich i pierwszym takim poważnym wstrząsem, który wydarzył się w jego życiu, a który trzeba opowiedzieć jego własnymi słowami, to był wstrząs związany ze święceniami kapłańskimi. Mianowicie święcenia kapłańskie diakona Stefana Wyszyńskiego były przewidziane, ustalone na 3 lipca 1924 roku. Przygotowywał się do nich bardzo solidnie, ale okazało się, że w jego życiu nastąpiło coś, czego w ogóle nie przewidywał. Mianowicie znacznie później, w 1964 roku, przebywając u sióstr zakonnych w Stryszawie, mówił do sióstr, powiedział do sióstr takie słowa. Święcenia kapłańskie otrzymałem z rąk biskupa Owczarka, Gruźnika, w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, w Bazylice Katedralnej Włocławskiej. Byłem święcony sam. Moi koledzy 29 czerwca poszli na święcenia, a ja do szpitala. Tam ledwo uszedłem śmierci. W czasie moich święceń modliłem się, abym mógł być kapłanem przynajmniej jeden rok. Gdy przyszedłem do katedry poświęcenia, stary zakrystianin powiedział do mnie: proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz, a nie poświęcenia. Tak wszystko się układało, że tylko miłosierne oczy Matki Najświętszej patrzyły na ten dziwny obrzęd, który miał miejsce, gdy wygodnie mi było leżeć i bałem się chwili, kiedy już będę musiał wstać, bo nie wiedziałem, czy utrzymam się na nogach. Oto własne słowa późniejszego kardynała i prymasa tysiąclecia. Święcenia przyjął sam, bo 29 czerwca grupa jego kolegów przyjęła je właśnie wspólnie, natomiast on musiał czekać. Dodajmy do tego jeszcze jeden tragiczny moment. Mianowicie z tych kolegów wyświęconych razem ze Stefanem Wyszyńskim połowa została zamordowana przez Niemców. Połowa z nich w okresie II wojny światowej zginęła. Taka była cena krwi, danina krwi, jaką płacili polscy duchowni, zwłaszcza na tamtych terenach w diecezji płockiej, włocławskiej, berlińskiej, przy tym dawnym pograniczu polsko-niemieckim czy polsko-pruskim. Połowa przypłaciła wojnę życiem. On otrzymał święcenia 3 sierpnia zupełnie sam. 2 dni później sprawował mszę świętą prymicyjną na Jasnej Górze w Częstochowie, dokąd udał się ze swoją ciotką, dlatego że nie miał już bliższej rodziny. Żył jeszcze ojciec, ale miał swoje obowiązki. Zachowali się do dzisiaj. Znajdą się w Muzeum Jana Pawła II, które powstaje w Warszawie. Obrazki. 2 obrazki prymicyjne z prymicji, które nigdy się nie odbyły. Mianowicie obrazki z datą 6 lipca i mszą świętą, która miała być sprawowana we Wrociszewie. Ale do tej mszy świętej prymicyjnej nie doszło. Po prostu obrazki się zachowały. Szczęśliwie, jak mówię, trafią do Muzeum Jana Pawła II, natomiast nic z tych świętych obrzędów nie było. Tak młody ksiądz Wyszyński trafił do katedry włocławskiej. Był przy katedrze dlatego, że sądzono, że jest bardzo słaby do zdrowia i właściwie czekano na jego śmierć. Przez kilka miesięcy doszedł do siebie, chorował na gruźlicę, wydobrzał i wkrótce otrzymał skierowanie na studia do Lublina, na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Studiował katolicką naukę społeczną, która wtedy była bardzo potrzebna, ale była także ryzykowna. To był koniec lat 20., początek lat 30. i Państwo doskonale wiedzą, że w sąsiedniej Rosji bolszewickiej rozwijał się komunizm. Zatem wszelkie życie społeczne było traktowane jako komunizowanie. Uważano, że bogaci powinni trzymać się razem i nie pozwolić biednym na jakiekolwiek rewolucyjne ruchy, bo to by do Polski przeszczepiło rewolucję bolszewicką, która działa się w sąsiednim Związku Radzieckim. Kardynał Wyszyński był wtedy, ksiądz Wyszyński był człowiekiem o ogromnej społecznej wrażliwości. Zapamiętano go z tego do naszych czasów, gdzie na terenie diecezji włocławskiej zachowuje się żywa pamięć o tym, do jakiego stopnia potrafił współczuć ludziom, pomagać młodzieży, pomagać na wsi. I zachowało się też wspomnienie, o którym kiedyś Państwu mówiłem, które jest bardzo znaczące. Mianowicie odbywało się takie przyjęcie na plebanii, wszystko to przed wojną, kiedy to proboszcz zaprosił miejscowego dziedzica. Ten dziedzic zaprosił jeszcze innych swoich przyjaciół i znany był z tego, że bardzo surowo odnosił się do miejscowej ludności, że bardzo ich wykorzystywał. I przy obiedzie nawiązała się rozmowa, przy obiedzie poniedzielnej przy świętej, nawiązała się rozmowa na temat studiów, które odbywał właśnie ksiądz Stefan Wyszyński. Dość zgryźliwie dogryzano mu, że studiuje rzeczy, które są niebezpieczne, bo jeżeli biedni czy ci chłopi wezmą sobie do serca takie nauki, to skończy się tym, że bogaci będą musieli pozostawić swoje dwory i uciekać. I wtedy ksiądz Stefan Wyszyński, słuchając tych wszystkich uszczypliwych słów, zwrócił się do miejscowego dziedzica, mówi: przyjdzie niedługo czas, że sami je zostawicie i stąd pójdziecie. Jeżeli tego nie zrobicie, to inni wam pomogą. Jak najszybciej trzeba okazywać dobroć i miłosierdzie tym, którzy tego potrzebują. Zatem taka postawa nie przysparzała mu wyłącznie przyjaciół. Jednak był bardzo ceniony i mianowano go redaktorem naczelnym takiego pisma dla kapłanów, które wychodzi po dzień dzisiejszy i nazywa się Apeneum Kapłańskie. Zachował się zbiór artykułów z tego właśnie czasopisma, drukowanych w latach 30., czyli przed II wojną światową, i który poświadcza ogromną wrażliwość na sprawy społeczne. Właściwie, kiedy się czyta te artykuły dzisiaj, po 70 latach, to one, kiedy się ma na względzie tylko nowy kontekst, to co się tyczy reszty, nie straciły nic na aktualności. Zrobił więc doktorat z katolickiej nauki społecznej, był doktorem tej dyscypliny i wybuchła II wojna światowa. Księża na terenach tych nadwiślańskich byli bardzo prześladowani. On również otrzymał poufną wiadomość, że musi się chronić, dlatego że interesują się nim hitlerowcy. Wyłapywano wszystkich kapłanów, którzy byli wykształceni, i gromadzono ich początkowo w obozach przejściowych, a potem przewożono do Dachau. W Dachau znalazło się wielu kolegów, bliskich znajomych kardynała Stefana Wyszyńskiego. Między innymi ksiądz Franciszek Mączyński, który później przez całe lata był rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie i oczywiście bliskim przyjacielem, kolegą kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stefanowi Wyszyńskiemu udało się uniknąć tego losu, ukrył się gdzieś na plebanii, pracował na parafii jako niepozorny ksiądz, natomiast kiedy wojna zaczęła przechylać się na korzyść aliantów i kiedy coraz bardziej było widać, że jej kres się zbliża, to ksiądz doktor Stefan Wyszyński przyjechał do Puszczy Kampinoskiej i tutaj został zaprzysiężony jako kapelan Armii Krajowej. Otrzymał stopień wojskowy podporucznika i posługiwał na skraju Puszczy Kampinoskiej zarówno partyzantom, jak i ludności cywilnej, a także siostrom w Laskach, pełniąc swoje obowiązki tak, jak winien je pełnić kapelan wojskowy. Właśnie wtedy, w 1944 roku, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, on bardzo je przeżywał. Wśród takich pierwszych myśli było to, żeby udać się do Warszawy, ale to się okazało i niemożliwe, i niepotrzebne, bezcelowe. Dlatego to mordowanie Warszawy przeżywał z lasek. Dwa wspomnienia zachowały się w pamięci tych, którzy go dobrze znali i często z nim rozmawiali. Otóż pewnego dnia Warszawa płonęła. Płonęła już we wrześniu i z początkiem października 1944 roku przez wiele dni. Były dość silne wiatry, wspominał ksiądz Stefan Wyszyński. I pewnego dnia te wiatry z nad Warszawy przynosiły do lasek taki spąd pożarów, kiedy to się czuje, że no właśnie miasto ginie. I on wyszedł i patrzył w stronę Warszawy pod wieczór i były takie łuny właśnie tych pożarów i modlił się. I patrząc na to wszystko, myślał o tym, co się dzieje, o Panu Bogu, o ludziach, o Niemcach, o Polakach. Dochodziły wiadomości o rannych, na przykład opatrywał rannego żołnierza, którego do niego przywieziono, bardzo ciężko rannego powstańca warszawskiego, to był młody chłopak, wiele razy o tym wspominał, który to chłopak miał dziewczynę, z którą miał się pobrać i bardzo chciał żyć. Do tego stopnia chciał żyć, że rany, które otrzymał, były śmiertelne. Lekarze nie dawali mu żadnych szans, ale on taką siłą woli, siłą życia nie dopuszczał do siebie myśli o jakiejkolwiek śmierci. Kiedy coraz bardziej słabł, to przyniesiono go do Stefana Wyszyńskiego, żeby udzielił mu rozgrzeszenia i ostatnich sakramentów. Chłopak zaczął się bardzo skarżyć i prosić, że chce żyć. I właśnie prymas Wyszyński zapewniał go, że Pan Bóg zwróci mu i wszystko, i dziewczynę, i życie, musi mu tylko zaufać. I ten właśnie młody chłopak przełamał się w tym znaczeniu, że przygotował się do tej śmierci i nastąpiła właśnie tego samego dnia w obecności księdza Stefana Wyszyńskiego. Zawsze bardzo mocno wspominał tego chłopaka i zawsze dodawał, ilu było takich, którzy podobnie odchodzili w takich podobnych mękach i z podobną siłą życia. Wtedy to bardzo ukochał Warszawę. Nie był jeszcze jej mieszkańcem, ale widział jej martyrologię. Gdy pewnego dnia stał i patrzył w stronę Warszawy, pośród tych rozmaitych przynoszonych przez wiatr rzeczy, zobaczył kartki, które tam wiatr przyniósł. Jakieś resztki palonej biblioteki czy domu mieszkalnego. Ten wiatr niósł to wszystko, to było opalone, ponadpalane, resztki tylko strzępy kartek. I jedna z takich kartek upadła mu pod nogami. On podniósł tę kartkę do przed siebie i przeczytał jej treść. Rozpoznał na niej słowa: będziesz miłował. Te słowa stały się dewizą od tej pory jego posługi. Powracały bardzo często w jego nauczaniu, w jego skojarzeniu, w jego myśleniu, owo będziesz miłował. To przykazanie miłości wobec tych aktów nienawiści, tej niechęci. I to właśnie umocniło w nim tę patriotyczną postawę, która od tej pory była w kardynale Stefanie Wyszyńskim stale. I jeszcze jedno wspomnienie z tamtego okresu, także bardzo ważne. Bardzo ważne teraz, kiedy będzie tam Benedykt XVI. Kiedy powstanie się skończyło, powstanie warszawskie, kiedy upadło, mniej więcej w początkach października 1944 roku można było przedostać się do Warszawy, żeby tutaj obsłużyć najbardziej potrzebujących. Trwały deportacje ludności, niszczenie, przeprowadzki, pożary, palenia, rabunek. Ukraińcy już zrobili swoje. Przeczesana została Ochota, cała reszta miasta. I Stefan Wyszyński wszedł krakowskim przedmieściem. Doszedł do kościoła Świętego Krzyża i widział zwaloną figurę Chrystusa z tym krzyżem, zdjęcie się zachowało tego właśnie, tego momentu, i stanął naprzeciwko kościoła świętego krzyża i patrzył na ten kościół, na ten krzyż i na te wymarłe ulice. I w pewnym momencie szli Niemcy i pomiędzy nimi było ich trzech i wśród nich był, niemiecki oficer, prawdopodobnie Ślązak. I kiedy tamci dwaj przeszli, ten się zawrócił, podszedł do księdza Stefana Wyszyńskiego i powiedział do niego dostatecznie głośno i dostatecznie powoli: Ist noch Polen nicht verloren? Jeszcze Polska nie zginęła. Otóż to bardzo poruszyło kardynała Stefana Wyszyńskiego, przyszłego kardynała. Ten Niemiec, który podtrzymuje polskiego księdza, Niemcy już wiedzą, że wojna przegrana, ale jednocześnie niszczą miasto systematycznie, bo zdawali sobie sprawę, że niszcząc Warszawę, niszczą polską pamięć. Państwo dobrze wiedzą, że gdy wojna się skończyła, to wśród rozmaitych projektów był także i ten, Stalin tego chciał, żeby stolicę Polski przenieść do Łodzi. Twierdzono bowiem, że w Warszawie nie ma już czego szukać. Dobrze się stało, że Warszawa została więc odbudowana, bo Polska ze stolicą w Łodzi to nie jest to samo, co Polska ze stolicą w Warszawie. Więc to również wspomnienie, które Stefana Wyszyńskiego dotyczy po wojnie. Jego życie nabrało przyspieszenia. Na początku 1946 roku, a więc zaledwie pół roku po wojnie, otrzymał propozycję zostania biskupem, lubelskim. Ta propozycja przyszła do niego bardzo nieoczekiwanie, nie spodziewał się jej, dlatego że nie widział siebie na drodze biskupie. Dodatkowo takim dla niego wyzwaniem był fakt, że miał być biskupem lubelskim, a on bardzo przywiązał się do Warszawy. Jednak, jak mówiło się wtedy, Ojcu Świętemu się nie odmawia i Stefan Wyszyński zgodził się, przyjął tę właśnie nominację i 12 maja, Państwo zwrócą uwagę, 3 dni temu była rocznica, 12 maja 1946 roku przyjął konsekrację biskupią. Może trochę szkoda, że nawet w Warszawie, w archidiecezji prymasa Wyszyńskiego mało się o tym mówi, mało kto o tym wie, bo takie rocznice są jednak ważne, bo one są zgłębiają pamięci. Przyjął więc konsekrację biskupią i za motto przewodnie swojego posługiwania obrał słowa Soli Deo. Te słowa Soli Deo mogą być tłumaczane na język polski na 5 sposobów. Najważniejsze to tylko Bogu, jedynie Bogu, wyłącznie Bogu, Bogu samemu, Bogu tylko. Otóż mocne podkreślenie Boga i wyłączności Pana Boga w naszym życiu. Bezwzględne zawierzenie Panu Bogu. Czas był trudny, Państwo wiedzą o tym doskonale, bo był to okres powojenny. Atmosfera robiła się coraz gęstsza, coraz groźniejsza. A w Lublinie, nieco wcześniej, w 1944 roku, przedtem w hełmie lubelskim, usadowiły się przez jakiś czas także władze komunistyczne, także Lublin był dość silnie obsadzony. Lublin miał poza tym wielką historię prześladowań niemieckich. Zamek w Lublinie przerobiono przecież na hitlerowską katownię. Potem w tej katowni cierpieli Polacy z rąk Sowietów. Biskup Stefan Wyszyński doskonale o tym wszystkim wiedział. Udał się do Lublina, związał się tam z ludźmi, którzy tam byli i rozpoczął posługę biskupa diecezji lubelskiej. Kiedy zmarł kardynał August Chlond, przedstawiono biskupowi lubelskiemu propozycję przyjścia do Warszawy i do Gniezna. Wtedy te dwie diecezje były połączone tak zwaną unią personalną. To znaczy diecezje były dwie, ale miały jednego biskupa. Biskup Stefan Wyszyński nie wahał się tego wyboru przyjąć. Aczkolwiek dla bardzo wielu ludzi ten wybór był przeogromnym zdumieniem. uważali przede wszystkim, że biskup lubelski, Stefan Wyszyński, że jest za młody. Miał wtedy 47 lat. Nie jest to pierwsza młodość, ale po wojnie wydawało się, że jest za młody, że nie ma doświadczenia, że Warszawa i Gniezno wymagają ogromnego doświadczenia. Poza tym to, co było przed wojną, okazało mu się dość paradoksalnie przydatne. Mianowicie komuniści uznali, że skoro przed wojną był społecznikiem, a więc jest bliski idei społecznych, jeżeli takie były, w komunizmie i sądzili, że uda się im go mieć po swojej stronie. Więc mieli nadzieję na to, że łatwiej będzie rozmawiać z biskupem Wyszyńskim niż z jakimkolwiek innym, dlatego że przed wojną był już w ich ocenie światły. Otóż kiedy biskup Wyszyński dowiedział się, wiedział już o tym, że przyjdzie do Warszawy, wystosował do mieszkańców Warszawy 6 stycznia 1949 roku list. Ja przeczytam Państwu fragment tego listu. Ten list jest napisany w uroczystość Trzech Króli w Lublinie. Prymas, znaczy jeszcze nie był prymasem, był biskupem lubelskim, wie, że przyjdzie do Warszawy. I napisał tak. Wsłuchani dziś we wstrząsające głosy pulsujących krwią wylaną sił ducha ojczystego, na uświęconym fundamencie pragniemy budować miasto światłości, miasto mocy, miasto pokoju, które, jak było przedziwne w bohaterstwie, tak też będzie porywające i w odrodzeńczej pracy. Krew wylana zobowiązuje wszystkich mieszkańców stolicy do wierności uświęconym prawom ojczyzny, do obrony jej godności narodowej, oblicza chrześcijańskiego, ducha sprawiedliwości, pokoju i wolności. W tym duchu będziemy ostrzyć myśli, wytężać mowę i wolę, hartować ramiona, by rozum, wola, serce i dłonie uświęcone Bożą miłością wszedły nam w trwały sron domu ojczystego. Kto z Państwa pamięta retorykę czasów powojennych, to rozpoznaje tutaj dwa elementy. Z jednej strony jest to polszczyzna przedwojenna. Z drugiej strony biskup Stefan Wyszyński używa słów, których używała komunistyczna propaganda. Daje w ten sposób poznać, że chce ochrzcić tę rzeczywistość. Że odbudowa Warszawy to nie jest tylko kwestia jakiegoś świeckiego zrywu, ale jest to obowiązek patriotyczny i obowiązek chrześcijański. Kiedy więc przybył do Warszawy jako biskup, to poświęcił całe swoje siły we włączeniu się w odbudowę stolicy. To, że ta odbudowa została podjęta, że postępowała tak bardzo szybko, że zabrano się za odbudowę Starego Miasta, innych miejsc, które miały charakter symboliczny, a Warszawa była w 90% zburzona, w dużej mierze zawdzięczamy właśnie nowemu arcybiskupowi warszawskiemu. Dwie jeszcze rzeczy zasługują na uwagę. 2 lutego 1949 roku odbył się jego ingres do Gniezna. Tam został przywitany bardzo uroczyście. I tam po raz pierwszy, zwracając się do wiernych, którzy byli zgromadzeni na wzgórzu Lecha, na tym samym, na którym w 1979 roku był Jan Paweł II, zwracając się do wiernych, kardynał, jeszcze wtedy nie kardynał, ale biskup, nawet arcybiskup Stefan Wyszyński powiedział: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. Po raz pierwszy użył formuły, która wyrażenia, zwrotu, która później stała się jego aż do śmierci. Mianowicie zrozumiał, uznał, przyjął i rozwijał szczególny związek z tymi, którzy go słuchali, traktując ich jako tych, którzy byli powierzeni, zostali przez Boga powierzeni jego ojcowskiej pieczy. czuł się ojcem narodu, czuł się ojcem wierzących, tę odpowiedzialność podjął, tej odpowiedzialności był świadomy. Ale równie wymowne słowa wypowiedział 4 dni później, 6 lutego 1949 roku w Warszawie, kiedy katedra podnosiła się z gruzów, bo była przecież zburzona, kiedy tłumy ludzi zebrały się, żeby powitać nowego arcybiskupa, Stefan Wyszyński powiedział do zebranych wiernych tak: nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, ani działaczem, ani reformatorem. Jestem waszym duchowym ojcem, pasterzem i biskupem dusz waszych. Jestem apostołem Jezusa Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie, wyrosłe z odwiecznych myśli Bożych. Drodzy Państwo, kto tak potrafi mówić, znaczy, że żyje bardzo głęboko Bogiem i Jego sprawami. Stefan Wyszyński, arcybiskup warszawski, mówi tu językiem Sienkiewicza. Moglibyśmy tu rozpoznać wręcz powtórki z Sienkiewicza, ale mówi jednocześnie językiem dojrzałego chrześcijanina i biskupa, który zdaje sobie sprawę, że w trudnych warunkach powojennych jego obowiązkiem jest ojcowska, pasterska troska nad ludźmi. Innym zostawia dyplomację, innym zostawia politykę, a sam zajmuje się tym, do czego został powołany, mianowicie idzie w ślady dobrego pasterza. Czasy były coraz trudniejsze. Rząd, czy powiedzmy władza komunistyczna, spacyfikowała znaczne połacie Polski, uporano się z partyzantkami, gdzie nie gdzie one jeszcze były, przygotowywano rozmaite reformy, nie wszystko było oczywiście złe, podobnie jak nie wszystko było dobre. Pozostał Kościół, z którym trzeba było się rozprawić. Biskup Stefan Wyszyński uświadomił sobie jedno, czego wtedy nie wszyscy rozumieli. Mianowicie, że w tej sytuacji, w jakiej Polska znalazła się po wojnie, zostaliśmy po prostu zdradzeni i opuszczeni przez naszych sojuszników. Zrozumiał, że nie będzie żadnego białego konia, że nikt nie przyjedzie nas wyzwalać, że nikt nie przybędzie, żeby nam pomagać, że zostaliśmy po prostu podstępnie sprzedani w orbitę wpływów dawnego Związku Radzieckiego. Zrozumiawszy, powiedział, że nie ma co żyć maszonkami, tylko trzeba ratować duchową, religijną, ekonomiczną, społeczną tkankę narodu. Wiedział, że ten naród jest okaleczony i obolały. Rozpoczął podróże na tzw. ziemie odzyskane, ziemie północne i zachodnie, i zobaczył, do jakiego stopnia ludzie są zrozpaczeni. Wyrzuceni z Wileńszczyzny, wyrzuceni z Kresów Wschodnich, przerzuceni siłą do poniemieckich budynków i na poniemieckie terytoria, czuli się tam bardzo obco. Pojawiły się ogromne zagrożenia, samobójstwa, depresja, desperacja, niechęć, rodziny, które utraciły bardzo wielu swoich bliskich. Jednym słowem, trzeba było brać się za odbudowę tego, co prymas nazywał duchem narodu. W tych warunkach postanowił dogadywać się z władzami komunistycznymi na tyle, żeby Kościół w nowej sytuacji mógł egzystować. W 1950 roku, 14 kwietnia 1950 roku, zawarte zostało porozumienie między rządem i episkopatem. To porozumienie spowodowało wtedy ogromną falę z jednej strony uznania, z drugiej strony krytyki. Uznania ze strony władz komunistycznych, które twierdziły, że biskup Stefan Wyszyński jest ich sprzymierzeńcem, aczkolwiek przeczuwały, że jest zupełnie inaczej. Krytyka, zwłaszcza ze strony Zachodu i społeczeństw zachodnich, także Polonii na Zachodzie, która uważała, że wszelkie dogadywanie się z komunistami nie wchodzi w rachubę. Zarzucano, że to miesiąc z diabłem, kiedy już bardzo mocno doskwierały te oskarżenia, Stefan Wyszyński powiedział, że z diabłem się nie dogaduje, ale z człowiekiem tak. Otóż cena, jaką płacił, była bardzo duża. Bądź co bądź, życie w Paryżu, w Londynie czy w Nowym Jorku wyglądało zupełnie inaczej i oskarżenia tam formułowane też wyglądały zupełnie inaczej niż ta rzeczywistość w Polsce. Próbował znaleźć miejsce dla Kościoła katolickiego w tej nowej rzeczywistości. Były kraje, gdzie bunt, albo gdzie sprzeciw, albo nacisk komunistyczny posunął się znacznie dalej i tam kościoły były zamykane. W Polsce do takiego zamykania kościołów nie doszło. Ale komuniści zaczęli uzurpować sobie coraz większe roszczenia. Jednym z nich było żądanie, żeby władze komunistyczne mianowały biskupów i proboszczów. Każda nominacja miała być nie tylko uzgadniana z władzami państwowymi, ale wręcz władze państwowe miały takie nominacje robić. Kiedy ta atmosfera gęstła coraz bardziej, robiła się coraz trudniejsza, co trwało 2-3 lata, proszę zauważyć, że pod koniec tego okresu umarł Stalin. Wydawało się, że będzie odwilż, ale w Polsce jej nie było. W tym czasie papież Pius XII wyniósł go do godności kardynalskiej. Był to dowód zaufania do prymasa Polski, że w tej sytuacji, w jakiej jest, on podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące Kościoła w Polsce. Papież Pius XII wyszedł tutaj bardzo daleko, ale kardynał Wyszyński nigdy tego zaufania nie nadużył. Komuniści nie pozwolili mu udać się do Rzymu po kapelusz kardynalski. Zawsze udawał się pociągiem, jeżeli wcześniej jeździł, sporadycznie, ale był. Natomiast tym razem powiedziano mu nie. 8 maja 1953 roku, a więc znowu niedawna rocznica, podczas obchodów ku czci świętego Stanisława biskupa męczennika w Krakowie, prymas Polski wypowiedział słynne non possumus. Nie możemy. Dalej nie możemy. Nie możemy ufać tym, którzy łamią wszelkie obietnice. Nie możemy polegać na porozumieniach, z których druga strona się nie wywiązuje, ale nie możemy również zgodzić się na to, by władza państwowa ingerowała w sprawy Kościoła tak głęboko, jak tego chce. Od tej pory jego aresztowanie stawało się kwestią czasu. Otóż próbowano wbić klin pomiędzy prymasa, między biskupów. Do jego otoczenia przenikali rozmaici ludzie, czasami także duchowni. Szukano sposobu, żeby się go pozbyć. Chętnie zgodzono by się na jego wyjazd za granicę, nawet po kapelusz kardynalski, ale pod warunkiem, że nie wróci do Polski. Przeczuwał to, że nie zostanie do Polski wpuszczony. Kiedy więc to powietrze stawało się coraz trudniejsze, 18 września 1953 roku prymas powiedział tak. Wolę więzienie niż przywileje, gdyż cierpiąc w więzieniu będę po stronie tych najbardziej uciemiężonych. Dokładnie tydzień później, późnym wieczorem 25 września został aresztowany. W jego obronie, jak wspominają uczestnicy tego aresztowania, stanął tylko pies, który miał na imię Baca i który ubowca, który chciał dotknąć prymasa, złapał za rękaw, był w takim skórzanym płaszczu i prymas martwił się, czy go aby nie pokaleczył. Na szczęście nie, ale płaszcz nieco ucierpiał. Tylko pies stanął przy prymasie, dlatego że jeżeli chodzi o resztę kościoła, było bardzo rozmaicie. Jest to jeden z najboleśniejszych fragmentów w powojennej historii Polski. Nie bardzo niechętnie się o tym mówi, ale skutkiem uwięzienia było i to, że biskupi zatem masem w stopniu, który byłby wystarczający się nie wstawiał. Udało się zastraszyć to wszystko, co się wtedy w Polsce działo i prymas został przewieziony do miejsca internowania, do miejsca odosobnienia. Był w czterech miejscach odosobnienia. Najpierw w Rywałdzie na północy Polski, tam bardzo krótko we wrześniu, w październiku, stamtąd przewieziony do Stoczka Warmińskiego, potem przewieziony do Prudnika Śląskiego i potem przewieziony do Komańczy. Jeżeli Państwo mają w głowie mapę Polski, to przekonamy się, że wszystkie te miejscowości Rywałd, Stoczek, Prudnik, Komańcza są przy granicy. Jedne przy dawnej granicy polsko-sowieckiej, drugie przy dawnej granicy polsko-czechosłowackiej i Komańcza polsko-czechosłowackiej i polsko-radzieckiej. Wszystko to było starannie przemyślane, dlatego że w grę wchodziły rozmaite scenariusze. Pierwszy scenariusz, który brano poważnie pod uwagę, polegał na tym, żeby po prostu prymasa zgładzić. Bano się jednak tego zrobić. Sądzono, że być może odnowi się choroba, wiedziano o jego gruźlicy, że być może po jakimś dłuższym czasie sam osłabnie, zasłabnie i zejdzie z tego świata, kiedy te nadzieje stały się płonne, bo prymas nie chorował. Przysłano mu nawet lekarza, nawet dwóch lekarzy, którzy mieli go zbadać, więc zachował się wobec nich bardzo dzielnie. Zażądał, żeby wykazali, że są lekarzami i że rzeczywiście zajęli się nim, jeżeli tego chcą. Rychło okazało się, że jeden z lekarzy był podstawiony, drugi rzeczywiście był lekarzem, taki starszy człowiek, który uświadomił sobie w obecności prymasa swoje również polskie, swój polski rodowód i swój patriotyzm. Także wyjechał z tego spotkania z prymasem odmieniony. Razem z prymasem w więzieniu osadzono księdza i siostrę zakonną, która miała się nim opiekować, miała mu pomagać na co dzień. Z dalszej perspektywy, z późniejszej perspektywy okazało się prawdziwe to, co prymas przypuszczał, o czego się domyślał, mianowicie, że siostra zakonna została zwerbowana do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i że przez okres pobytu w więzieniu stale na niego donosiła. Informowała, co mówi, czym się zajmuje, co robi. Ta prawda wyszła na jaw znacznie później. Prymas nigdy nie miał do niej pretensji, nigdy nie robił z tego powodu jakichś zarzutów. On po prostu stwierdzał, że udało się człowieka złamać i dodawał, że łatwiej jest złamać kobietę niż mężczyznę, bo kobieta jest bardziej delikatna. A ponieważ nie miał żadnych tajemnic, to i nie było co specjalnie donosić. Ale taki właśnie epizod. Tam w tym więzieniu dokonał bardzo wiele. W więzieniu, drodzy Państwo, opracował, to znaczy przygotował naród do aktu oddania w macierzyńską niewolę Najświętszej Maryi Pannie. Zanim ten akt dokonał się w odniesieniu do całego społeczeństwa, co miało miejsce dopiero w roku 1966 podczas obchodów milenijnych, to podczas pierwszego święta niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1953 roku prymas złożył ten akt sam w odniesieniu do siebie. Poświęcił się Najświętszej Maryi Pannie. Tam przygotował wielką nowennę, która miała przygotować całą Polskę do obchodów milenium Chrztu Polski. Tam pisał listy do moich kapłanów. Tak zatytułowana została później ta książka. Bardzo wzruszająca, bardzo piękna, bardzo poruszająca. Mianowicie są to listy biskupa do jego kapłanów. Myślę, że każdy z nas tę książkę przeczytał, rozważył ją, bo to był taki swoisty podręcznik przeżywania kapłaństwa. W 1956 roku Podczas zajść, podczas wydarzeń czerwcowych w Poznaniu, jedno z żądań robotników brzmiało wypuścić prymasa. Sprawa wypuszczenia prymasa, uwolnienia prymasa była już wtedy właściwie przesądzona. Jeszcze zwłóczono z tą sprawą do września 1956 roku, ale pod koniec września do Komańczy przybyli przedstawiciele rządowi i ci przedstawiciele rządowi oznajmili prymasowi, że za kilka dni będzie mógł wrócić do Warszawy. Rzeczywiście zgodzono się na jego powrót, był to powrót triumfalny i został z powrotem, objął swoje urzędy jako arcybiskup warszawski, arcybiskup gnieźnieński. Tu warto podkreślić jedno, mianowicie wiele osób z jego bliskiego otoczenia, wielu jego współpracowników i to wysoko postawionych po prostu sprzeniewierzyło się mu w okresie, kiedy był w więzieniu. Gdy wrócił, żadnego nie upominał, żadnego nie skarcił, a tych, którzy upokorzyli się najbardziej, przebaczył im wyraźnie i jednego z nich uczynił swoim bliskim współpracownikiem. Był on potem do śmierci oddany mu do samego końca. Wiedział, że jakiekolwiek roszczenia mogłyby tylko dalej wprowadzić podziały do Kościoła, a tego w żadnym wypadku nie chciał. Zwrócił całą uwagę na przygotowanie ojczyzny do tysiąclecia Chrztu Polski. Jego dziełem była tak zwana Wielka Nowenna. Ponieważ tysiąclecie przypadało w roku 1966, to poprzedzające je 9 lat od roku 1957 otrzymały bardzo wyrazisty program duszpasterski. W żadnym innym kraju bloku komunistycznego takiego programu duszpasterskiego nie było. A prymas Wyszyński sam własnoręcznie opracował program i poszczególne hasła. Warto, żebyśmy tych haseł posłuchali, dlatego że one nawet po pół wieku prawie, które upłynęły od tamtej pory, dają sporo do myślenia. W pierwszym roku wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej i Kościołowi. W drugim żyć w stanie łaski uświęcające. Rok 59 w obronie życia, duszy i ciała. 60. świętość małżeństwa. 61. rodzina bowiem silna. 62. młodzież wierna Chrystusowi. Następne walka z wadami narodowymi i zdobywanie cnót chrześcijańskich. I tuż przed tysiącleciem Chrztu Polski pod opieką Bogu Rodzicy Królowej Polski. Zwróćmy uwagę, najważniejsze wymiary chrześcijańskiej i polskiej pobożności i wiary, najważniejsze wymiary moralności podjęte przez prymasa i on wytyczał szlak, wyznaczał drogi. To właśnie w tym okresie biskupem krakowskim został Karol Wojtyła. Stało się to za wiedzą i aprobatą kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za jego wiedzą i aprobatą został również kardynałem krakowskim i obaj uczestniczyli w Soborze Watykańskim II w latach 1962-65. Ogromny wkład prymasa tysiąclecia to odbudowa kościołów warszawskich, odbudowa Warszawy, odbudowa świątyń na ziemiach zachodnich i północnych. Jeżeli Państwo pojadą kiedykolwiek do tego pasa ziemi od Gdańska przez Koszalin, Kołobrzeg, Szczecin, Gorzów, aż po Wrocław i Opole, Górę Świętej Anny i po Katowice, to znajdą Państwo tam prawie w każdej parafii tablicę, która upamiętnia obecność Stefana Wyszyńskiego. To, czego później dokonał papież w Polsce podczas swoich pielgrzymek, przebywając we wszystkich diecezjach, wcześniej dokonał tego kardynał Stefan Wyszyński, wszędzie dbając niezłomnie o to, żeby wierni podnosili się z kolan, odbudowywali co trzeba i żyli po Bożemu. W 1966 roku zorganizował wielkie obchody tysiąclecia Chrztu Polski. Nie miały one w Europie sobie równych. Na Zachodzie dziwiono się. Z jednej strony żelazna kurtyna, a z drugiej strony uroczyste obchody, których częścią stała się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezjach, parafiach i w rodzinach. Na pewno są wśród Państwa tacy, którzy pamiętają tamtą peregrynację. To miało ogromne znaczenie dla obudzenia ducha pobożności, dla integracji społeczeństwa, dla siły wiary. To wszystko są lata 60., które były dość trudne dla Kościoła, ale z których i Kościół, i wierni wyszli bardzo zwycięsko. Otóż wtedy, w tym czasie, postawił przede wszystkim na pobożność masową, na zwyczajnych ludzi, bo zdawał sobie sprawę, że elity intelektualne, zwłaszcza, w dużym przypadku nie zdały egzaminu z tej lojalności wobec ojczyzny. Bardzo wielu różnych ludzi nauki, kultury, sztuki związało się z nową władzą, nieraz bardzo służalczo. Czasami obracali się przeciwko prymasowi, przeprowadzając, realizując swoje własne plany. Jedno z najtrudniejszych doświadczeń, które przeżył prymas w latach 60., to była próba podjęta przez tak zwanych katolików otwartych, istniejących zresztą do dzisiaj, skupionych w środowiskach warszawskich i krakowskich, którzy w Rzymie napisali na prymasa tysiąclecia paszkwil, żądając, żeby Stolica Apostolska ustanowiła nuncjaturę i nuncjusza, który by miał niezależne od prymasa Wyszyńskiego stosunki z polskim rządem i z polskim kościołem. Ponieważ prymas Wyszyński nie dawał się ponieść żadnej agitacji i ideologizacji, stawał się niewygodny. Chciano, żeby była inna struktura, w której on byłby na boku. Wiadomo z imienia i nazwiska, kto to robił. I wiadomo, że robiono to w sposób, który ubliżał godności chrześcijanina i katolika. Prymasowi oczywiście dowiedział się z watykańskiego sekretariatu stanu, przedstawił swoje stanowisko, a w rok czy dwa później główny sygnatariusz tego właśnie apelu, który pisał na niego owe donosy, przybył do Warszawy, przeprosił prymasa, prymas go przyjął i mu wybaczył. To też fragment tej historii, o której wiedzieć powinniśmy. W latach 60. i 70. prymas skupił całe swoje i życie, i działalność na wdrażaniu nauczania Soboru Watykańskiego II. Dobrze wiemy, że Sobór Watykański II pod wieloma względami wprowadził nowości, zwłaszcza jeżeli chodzi o liturgię, języki narodowe, przedtem łaciński, sposób sprawowania liturgii, rozmaite elementy, które dzisiaj uznajemy za oczywiste, a które w latach 60. oczywiste nie były. W wielu krajach Europy Zachodniej Kościół przeżył w związku z tym poważny wstrząs, dlatego że dokonywano zmian z dnia na dzień. Kardynał John Król, z pochodzenia Polak, arcybiskup Filadelfii, już nieżyjący, mówiąc o prymasie Wyszyńskim, powiedział tak, że przeprowadził on spokojne, dojrzałe i mężne urzeczywistnienie soborowej odnowy. To, że nauczanie Soboru Watykańskiego II przeszło w Polsce właśnie tak łagodnie i reformy liturgiczne również, to wielka zasługa kardynała Wyszyńskiego, bo nie brakowało takich, którzy chcieli to zrobić na wzór belgijski i francuski. Jakie są skutki tego, to widzimy do dzisiaj, dopiero teraz po latach tam Kościół powoli się podnosi. W tym czasie, w latach 70. wielkim zagrożeniem było zawłaszczanie kultury przez ateistyczne władze państwowe i sojusz ludzi kultury z władzą. Kardynał Wyszyński temu się bardzo przeciwstawił. położył nacisk na pobożność, która związana jest z naszą polską katolicką tradycją. Kiedyś powiedział, wspominamy Państwu o tych słowach, powiedział dość gorzko, że to, że wiara w Polsce przetrwała, to zawdzięczamy nie intelektualistom, tylko prostym kobietom, które w najtrudniejszym okresie zbierały się pod kapliczkami i śpiewały majowe nabożeństwa. I to dzięki ich ofierze, dzięki ich odwadze mamy wiarę i Kościół taki, jaki mamy. Stąd bardzo to cenię. Nie muszę dowodzić, nie muszę potwierdzać, że bardzo silny nacisk kładł na pobożność maryjną. Maryja zawsze była mu bardzo bliska i do swojego zawołania Soli Deo dodał słowa Per Maria, czyli tylko Bogu przez Maryję. W takiej atmosferze, w takim klimacie nastąpił później wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. Chciałbym Państwu na sam koniec przypomnieć słowa, które Jan Paweł II wypowiedział w tydzień po swoim konklawę, na którym został na papieża wybrany. Miałem szczęście być wtedy w Rzymie, być na tej sali, słyszeć te słowa i przeżywać je razem z kilkoma tysiącami obecnych tam Polaków. Papież powiedział tak. Czcigodny i umiłowany księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są z swoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Drodzy Państwo, w opiniach gazetowych, radiowych, telewizyjnych możemy słyszeć wielu ojców chrzestnych pontyfikatu papieża Polaka. Przyznają się do tego najrozmaici ludzie i środowiska, twierdząc, że to z nich wyszedł Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Sam Jan Paweł II wyraźnie stwierdził, że nie byłoby papieża Polaka bez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Żadna środowiskowość, żadne jakieś kluby, żadne lokalne poparcia, o których zresztą i tak nikt nie wiedział, nie miało na żadnego znaczenia w porównaniu z tym, czego dokonał kardynał Stefan Wyszyński. To on doprowadził do tego, że z Polski wyszedł papież. Jan Paweł II w tym przemówieniu dodał jeszcze następujące słowa. Powiedział tak. I oto rzecz znamienna. Po ludzku trudna do wytłumaczenia. Właśnie w tych ostatnich dziesięcioleciach Kościół w Polsce nabrał szczególnego przeznaczenia w wymiarach Kościoła powszechnego i w wymiarach chrześcijaństwa. Stał się również przedmiotem wielkiego zainteresowania i uwagi z uwagi na szczególny układ stosunków, który dla poszukiwań, jakie współczesna ludzkość, różne narody i państwa podejmują w dziedzinie społecznej, ekonomicznej, cywilizacyjnej, ma dla nas to znaczenie. Kościół w Polsce nabrał nowego wyrazu. Stał się kościołem szczególnego świadectwa, na który zwrócone są oczy całego świata. W tym kościele żyje i wypowiada się nasz naród, współczesne pokolenie Polaków. To powiedział papież w tydzień po wyborze. Kościół szczególnego świadectwa, na który zwrócone są oczy całego świata. Tak było przez prawie 27 lat pontyfikatu papieża Polaka. Wszędzie wiedzą o Polsce i teraz domyślamy się, z jak wielkim zainteresowaniem będzie obserwowana papieska wizyta, wizyta następcy Jana Pawła II w naszej ojczyźnie. Również Benedykt XVI Przybywa do Polski, widząc w kościele naszym kościół szczególnego świadectwa. Dla niego jest to przede wszystkim kościół Jana Pawła II. Ale staraliśmy się uczynić jak najwięcej, my tutaj z perspektywy warszawskiej, żeby nie była to wyłącznie pielgrzymka śladami Jana Pawła II. Nie da się zrozumieć Jana Pawła II i uzasadnić jego pontyfikatu bez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dlatego papież będzie w Częstochowie, która jest wspólna nam wszystkim, będzie w Krakowie, będzie w Wadowicach, w Kalwarii Zebrzydowskiej, będzie wreszcie na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ale rozpocznie swoje odwiedziny od Warszawy, miasta, które jest miastem kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie wszystko miało swój początek. I ta obecność papieża tu, w Warszawie, ma szczególne znaczenie. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam, żebyście wsłuchali się w to, co papież powie na placu Piłsudskiego, placu Zwycięstwa, w czwartek, od tego za tydzień, w piątek, od tego za tydzień, kiedy będzie miał rano mszę świętą, około godziny 10. Może nie wszyscy znajdziemy się na placu, ale na pewno można będzie obserwować w telewizorze, patrzeć, bo będzie to również kolejny dzień triumfu sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego. I ten papież obecny przy grobie kardynała Wyszyńskiego odda hołd człowiekowi, o którym można słusznie powiedzieć, że jest ojcem dwóch papieży. Myślę, że udało się przynajmniej nieco tę prawdę przybliżyć. Musimy o tym pamiętać nie tylko po to, by oddać świadectwo prawdzie, ale także po to, by na tak rozumianej i przeżywanej historii budować to, co będzie. W przeciwnym wypadku naszą historię i naszą przyszłość będą za nas pisać inni. A właśnie tu, tym świadkiem najgłębszego patriotyzmu, najlepiej pojmowanego i przeżywanego, bo posuniętego aż do ceny uwięzienia. Takim świadkiem był kardynał Stefan Wyszyński. Zachęcam, żeby Państwo o tym pamiętali, także w rocznicę jego śmierci. Dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na ostatnią w tym roku konferencję, która będzie miała miejsce za 4 tygodnie, w poniedziałek, 12 czerwca. Bardzo serdecznie zapraszam. Też wychodząc, jeżeli ktoś z Państwa byłby jeszcze zainteresowany, tam jest możliwość nabycia książek. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowałem. Pomodlimy się na koniec. Pod Twoją obroną. I za duszę kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II, wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują i tych, którzy w tej modlitwie są, stawiają się i za nami, i za zmarłymi. Wieczny odpoczynek, raczyń dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.